o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże. Witam słuchaczy Radia Rodzina. Kolejne porady zdrowotne. Jak to w październiku? Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, a więc będziemy mówić o tym schorzeniu. Ten październik jest nazywany różowym październikiem. Dlaczego? Ponieważ symbolem jest różowa wstążka i ta różowa wstążeczka przypinana do ubrania, ona jest wyrazem solidarności z kobietami, które walczą z nowotworami. Miesiąc październik jest miesiącem szczególnej kampanii społecznej w tym temacie i celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej na temat profilaktyki, diagnostyki, na temat nowoczesnego leczenia nowotworów piersi. Istotą tej kampanii jest bardzo szeroka edukacja właśnie w zakresie profilaktyki, w zakresie czynników ryzyka, objawach, o metodach badania. O tym wszystkim w tym miesiącu jest przekazywane dużo informacji i już proszę Państwa o to, żebyście byli zainteresowani tym tematem, badaniami profilaktycznymi, bo powtarzam to w każdy październik każdego roku, że rak piersi szybko wykrywalny, wcześniej wykrywalny, może być całkowicie uleczalny. A gościem w studiu, podobnie jak w innych latach, myślę, że Państwo poznacie głos pani Teresy Wojciechowskiej. Witaj, Teresa.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa kolejny raz.
Teresa jest wykształcenia położną, a więc ma wykształcenie medyczne i jest ochotniczką, amazonką ochotniczką. Sama jest bardzo doświadczona przez tę diagnozę.
Ja jestem żywym przykładem, że rak to nie wyrok, że nie należy się bać, ale tu najważniejszym momentem jest wczesne wykrycie nowotworu, bo im wcześniej jest wykryty, tym sposób leczenia jest lepszy, może tak powiem, prostszy i wtedy jest większa szansa na wyleczenie i godne życie.
No. Może tak tutaj dodam słowo, jeszcze mi się takie wtrąciło słowo inwazyjność tego nowotworu. I to wczesne stadium jakby...
Tak, no bo wszystkie nowotwory są różnego typu, tak? Tak. Nie każdy jest identyczny taki sam. Kiedyś nie było wiadomo, były standardy leczenia nowotworów. W tej chwili są rozróżniane rodzaje nowotworów i różna terapia leczenia tego nowotworu jest, odbywa się to, zbiera się konsylium i wtedy są wybierane najlepsze sposoby leczenia danego rodzaju nowotworu.
Tak, ta diagnostyka jest taka bardzo precyzyjna. Tak. Coraz bardziej w głąb tego organizmu wchodzimy, coraz bardziej wchodzimy w głąb, w budowę nowotworu.
No, tak. No to jest szalona różnica między tym, jak ja po raz pierwszy otrzymałam diagnozę.
Który to był rok?
99, to jest 26 lat i dzięki Bogu żyję. Tak. Prawda? I leczeniu. Ale żeby nie było tak słodko, to po 11 latach zachorowałam ponownie. No i sposób leczenia oczywiście był inny.
Już inny,
tak, bo był inny rodzaj nowotworu, bo już badania poszły przez te 11 lat dużo do przodu i wtedy już nie był standardowym leczeniem jak poprzednio, tylko dostosowany do badań histopatologicznych, które są wykonywane po operacji, prawda? Tak. I na podstawie tych badań histopatologicznych można było określić sposób i metody leczenia.
Zanim powiemy o tej profilaktyce, o samobadaniach, to tak tylko krótko o leczeniu, bo znów jest tutaj leczenie chirurgiczne i leczenie zachowawcze, chemioterapią, radioterapią, hormonalne leczenie. Przy czym czasami bywa tak, że u kogoś rozpoczyna się czy to usunięciem zmiany, czy usunięciem mastektomią, a u niektórych poprzedzane jest to chemioterapią.
W tej chwili jest taki sposób leczenia w zależności od wielkości zmiany. Kiedyś była mastektomia. W tej chwili, żeby było bardziej precyzyjne wycięcie tej zmiany nowotworowej, otrzymują panie chemioterapię po to, żeby zmniejszyć wielkość zmiany, bo oprócz tam nowotworowej są jeszcze inne zmiany i chodzi o to, żeby jak najmniejszy był ten guzek, żeby było można go precyzyjnie
wyciąć w odpowiednich granicach.
Tak, bo to muszą być jeszcze granice zachowane więcej niż trzeba, prawda? Żeby była pewność, że te komórki nowotworowe nie przedostały się w głąb. No.
Nie wiem, czy się zgodzisz z moim apelem, ale ja bym miała taki apel do osób, żeby na siłę nie próbować kontrować diagnozę lekarza i diagnozę sposób leczenia, że jeśli trzeba, lekarz mówi o amputacji, to tak, należy dokonać amputacji, bo ważne, żeby się nigdzie tam te komórki nowotworowe nie zostały.
Oczywiście, jak najbardziej należy słuchać lekarza, nie korzystać z bioenergoterapeutów, cudów niewidów, bo koleżanka też miała i przyszedł bioenergoterapeuta i wyleczył ją. Poprzez takie postępowanie i do różnych innych cudotwórców i znachorów niejednokrotnie panie jeszcze w XXI wieku chodzą i potem jest tragedia, bo się okazuje, że tak dalece zaawansowany jest nowotwór, że są małe szanse na uratowanie, bo też, no wiadomo, lekarze nie są cudotwórcami. Mogą wykonać to, co jest możliwe. Niejednokrotnie jest tak, że sprawdzają, jaka był początek, jaka wielkość była tego nowotworu, a poprzez te różne badania, wchodzenie do różnych cudotwórców, on się automatycznie powiększa, bo nie jest nic robione, tylko rośnie cały czas, tak? I potem mają niejednokrotnie panie pretensje, że za późno, ale za późno ona się zgłosiła, tak?
Tak.
I nie może tak być, na przykład w domu, w rodzinie występuje nowotwór. Matka, siostra, córka, no nie wiadomo, ktokolwiek, kobieta.
Jest ta predyspozycja.
Tak. Ma najbardziej mnie to niepokoi, że niejednokrotnie nie mówi się w rodzinach o tym, że ja mam nowotwór, stara się to ukryć, ale nieświadomie wskazują jak gdyby na zachorowanie innych osób w rodzinie, córki, siostry, bo nowotwór może być genetyczny i wtedy, jeżeli on jest wcześniej wykryty, to automatycznie cała rodzina jest poddawana badaniu, jaka jest możliwość wystąpienia tego nowotworu u kogoś w rodzinie. A im szybciej, to co mówiliśmy na początku, im szybciej wykryty, tym sposób leczenia jest bardziej prawdopodobny do całkowitego wyleczenia.
Tak, czyli tutaj już taki apel do córek tych mam, którym została postawiona taka diagnoza.
Tak, bo są badania genetyczne wykonywane. W tej chwili są przy Wielkopolskim Centrum Onkologii, ale na Kazimierza Wielkiego jest specjalna...
W Poznaniu
specjalna poradnia genetyczna. I tam mają córki, siostry pobierane badania, jaki jest procent możliwości zachorowania. I tu jeszcze przy tym genetycznym, jak już jesteśmy, to sposób badania i tych wizyt kontrolnych jest częściej.
I musi on być przestrzegany bezwzględnie.
Bezwzględnie i on jest częstszy, ale tak jak mówisz, musi być przestrzegany, a nie, bo tam jedno badanie zrobiłam. Tak. No przecież miałam robione badania i nic nie
albo
było.
Albo miesiąc w tą, albo miesiąc w tą, prawda? A to może być ważne.
A to jest bardzo istotne, bo sami nie wiemy, jaki to jest rodzaj nowotworowy i w jakim tempie rośnie. Tak jak mój drugi rósł w takim tempie, że w ciągu niecałego roku urósł 2,5 centymetra. A mówią, kiedyś mówiono, że rośnie 2 centymetry, to rośnie 10 lat. A tu wykonywałam badania systematycznie, nie że coś zawaliłam, ale mimo wszystko, mimo regularnych badań, jeszcze ten nowotwór wystąpił. Także ja tu uczulam bardzo na konieczność badań diagnostycznych i systematyczność.
Ja tutaj tak się wtrącę, bo sobie przypominam swoją diagnozę. Pamiętam, jak była sytuacja, że nowotwór łagodny, który był dobrze odgraniczony, otorbiony, jakby zaczął złośliwieć, a oprócz tego obok pojawiła się malutka zmiana, już złośliwa. Także no, nie można absolutnie zaniedbywać takich wskazań do tych badań profilaktycznych. Wróćmy troszkę jakby do początku, ta profilaktyka, bo od niej się zaczyna to samobadanie, no i korzystanie z różnych innych możliwości. Proszę cię o samobadaniu i o tej profilaktyce.
Tak, no najważniejsze jest regularne samobadanie piersi. Tu bym apelowała do wszystkich kobiet będących w danej rodzinie i o systematyczność, czyli zaznaczamy sobie w kalendarzu 3 dni po miesiączce, jeżeli jej nie ma, to już to systematycznie w danym dniu następnego miesiąca robimy te same badania. Wiadomo, że na początku nie jesteśmy w stanie wszystkich zmian piersi znaleźć, ale poprzez dotykanie i poprzez samobadanie poznajemy swoje ciało, budowę piersi i wtedy jesteśmy w stanie wyszukać coś, co jest nieprawidłowością, czego nie było miesiąc temu, 2 miesiące temu i wtedy nie zostawiamy takiego problemu samemu sobie, bo jakoś tam będzie, nie słuchamy znajomej, koleżanki, nikogo, tylko idziemy do lekarza. Bo tu muszę podkreślić, że nie każda zmiana w piersi jest zmianą nowotworową. Są torbiele, są jeszcze inne zmiany, guzki mastopatyczne, ale fakt jest faktem, że każdą jedną zmianę, którą wyczujemy, idziemy diagnozować do lekarza.
A tu mi się rodzi pytanie, czy może nowotwór czy rak piersi boli?
Nie, nie boli. Jak boli, to już jest bardzo, bardzo źle i bardzo, bardzo późno. Natomiast co tu właśnie przy tym samobadaniu jesteśmy i wtedy tak uczulam dziewczynki od najwcześniejszych lat. Już uczymy, jest tak dużo teraz przeróżnych broszurek, ulotek, gdzie są, a można w internecie znaleźć, gdzie można sobie taką zawieszkę powiesić pod prysznicem i najlepiej w trakcie kąpieli dokonywać tych badań według schematu, który jest opracowany. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że nie ukrywajmy, bo jest XXI wiek, a ja niedawno usłyszałam rzecz, którą mnie
wstrząsnęła.
O, tak delikatnie powiedziała, tak. Wstrząsnęła. Pani miała córki, miała męża, miała nowotwór piersi, który praktycznie był sączący, aż wypadło wszystko, wygniło. Proszę mi powiedzieć, jak można było coś takiego ukrywać przed rodziną, tak? To jest narażanie własnych dzieci na możliwość zachorowania, bo one nie miały możliwości wcześniej zdiagnozowania, a nie wiadomo, jakiego rodzaju był ten nowotwór. I w dobie, kiedy mamy takie możliwości, po pierwsze samo badanie piersi, po drugie jest tyle punktów, a szczególnie w październiku. Tak. Mam mobusy, są przychodnie, są całe programy profilaktyczne. Można z tego wszystkiego skorzystać. Wtedy, jeżeli my mówimy o tej chorobie, to jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że troszczymy się również o nasze rodziny, o naszych najbliższych. I tu apeluję do do wszystkich pań, ażeby dokonywały tego samobadania piersi.
Bo one mogą, to samobadanie będzie wyjściem, czy jest może potrzeba zrobienia USG.
Tak, no wtedy idzie do lekarza.
Idzie
tak.
do lekarza i lekarz te decyzje podejmuje.
Decyduje, jakie badanie należy wykonać.
Tu jeszcze chciałam też podkreślić, myślę, że u kobiet już po zakończonym leczeniu związanym z rakiem piersi, powiedzmy po mastektomii, po chemioterapii, no ktoś sobie tak, jak to się mówi, odpuści. O, to teraz nie będę tam kontrolować, mogę z poślizgiem to badanie zrobić. Tu trzeba...
Nic bardziej mylnego.
Należy
w dalszym ciągu być czujnym. No macie państwo przykład ze mnie, tak?
Tak.
Mój przykład jest tu adekwatny do tego, o czym mówimy. Robiłam systematyczne badanie, a mimo wszystko, bo spóźniłam mammografię tylko o 2 miesiące, poczekałam na nowy aparat.
No tak.
Tak. Taki, i był taki rodzaj nowotworu, który rósł bardzo szybko. I nie można, jeżeli są wyznaczone odpowiednie wizyty, należy tych wizyt przestrzegać i wykonywać badania. To jest dla naszego dobra, dla naszej rodziny i dla wszystkich.
Jeszcze chciałam, żebyś powiedziała kilka słów o troskę o organizm po operacji, po amputacji, po mastektomii. Jak kobiety powinny dbać o siebie, czego nie powinny robić?
Tak powiem, że zachorowalność na nowotwór piersi wzrasta. Jest to związane z naszym życiem codziennym, z naszym odżywianiem, z brakiem ruchu, sportu. Dziwimy się, że no przecież, no dlaczego ja tak, ale dlaczego, no ja wszystko robię dobrze, a tu się okazuje, że niewłaściwe żywienie, brak sportu, brak ruchu, brak wszystko powoduje, że powstaje ten nowotwór. Predyspozycją jest właśnie otyłość też, ale jak już zachorujemy i już jesteśmy po leczeniu, no i w trakcie leczenia, rzeczy najważniejsze, nie dźwigać. Rękę po tej stronie, gdzie była mastektomia, trzymać w kieszeni albo za pasek się trzymać. Nie mierzyć ciśnienia na tej ręce. Uważać na wszelkiego rodzaju owady, żeby nas nie ugryzły, bo może dojść do obrzęku limfatycznego. Nie szarpać niczego, na przykład psa na smyczy. Wystarczy delikatne szarpnięcie i już występuje obrzęk limfatyczny. Poza tym tramwaju, w autobusie, żeby nie trzymać, bo autobus szarpnie.
Tak.
Tu wystarczy niewiele i to nie ma znaczenia, w jakim okresie jesteśmy po operacji.
Właśnie, chciałam zapytać.
Tak, nie ma znaczenia, czy jesteśmy miesiąc, czy dwa, czy jesteśmy 20. Ja już jestem 24.
Tak, 26.
6,
tak.
Ale sobie umniejszam.
Tak, tak.
I proszę sobie wyobrazić, w ogródku wydawało mi się, że już
jest
po drugie,
w porządku,
tak, 12 tak. Po tamte i moja nieuwaga, pociągnięcie grabkami o 2 razy za dużo i za silno i momentalnie robi mi się obrzęk. Wyskakują bąbelki z limfą na ręce i wtedy no co? Wtedy szybko należy usiąść czy położyć się rękę wyżej i masować. No niestety.
O tym klinie wspomnij.
Tak, tak, no bo bezpośrednio po operacji, jak jesteśmy po mastektomii, kładziemy rękę na tak zwany klin. Tak? Wszystkie, kto był po mastektomii, to wie, że on bardzo pomaga, bo ta ręka, która po stronie operowanej, wtedy sposób przepływania chłonki jest ułatwiony. Nie przyciskamy, tylko mamy ją wyżej. Oprócz tego jeszcze w czasie mastektomii jest uszkodzona cała obręcz barkowa. I wtedy poprzez ćwiczenia gimnastyczne, poprzez rehabilitację, tą rękę staramy się przywrócić do stanu pierwotnego w miarę. Ale tak jak mówiłaś, klin jest bardzo potrzebny i do tej obręczy barkowej, i przede wszystkim, żeby nie robił nam się ten obrzęk limfatyczny, bo to jest ogromny dyskomfort dla tej kobiety po mastektomii, bo problem jest z ubieraniem bluzeczek, sukienek, bo wtedy ta ręka jest grubsza i wydaje się jej, że wszyscy to widzą.
Tak.
Tak, to jest najgorsze, że no bo tak kiedyś rak piersi był tematem tabu. O tym się nie mówiło. Teraz się mówi bardzo dużo, ale jeszcze nie do wszystkich to dociera, że to nie jest wyrok, że to jest możliwość wyleczenia i w miarę dobrego życia. O tak.
A proszę powiedz, masaż limfatyczny jest wskazany u wszystkich kobiet, czy tylko u tych, których jest ta tendencja do
obrzęku? To znaczy się tak, bezpośrednio po operacji wykonujemy, bo to jest też według pewnych schematów, wykonujemy sami masaż tej ręki, tak. Bo chodzi o to, żeby jak mamy usunięte węzły chłonne, to gdzieś ta chłonka musi znaleźć ujście do innego tam kanału, tak. Do innego kanału odpływowego. I wtedy musimy wykonywać sami tą gimnastykę, ten masaż. Natomiast jeżeli już widzimy, że nie robi nam się ten obrzęk, no to można sobie poprzez, pomagamy odpływowi z chłonki poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Gimnastyczne, unoszenie rąk, wkręcanie żaróweczek,
tak, to
przepaczki,
takie charakterystyczne, żaróweczka.
Tak, bo tu jest właśnie ta żaróweczka pomaga w uruchamianiu tej obręczy barkowej. Nie?
I no jeszcze jest ściana płaczu. No, tak sobie tutaj z uśmiechem trochę wspominamy, no bo tak jest, ale tak na ścianie się wspinamy dłońmi.
Tak, ale to musimy wiedzieć, że no coś takiego, bo lekarz mówi diagnozę, mówi sposób leczenia, natomiast wszystko, wiele pytań u tej diagnozowanej osoby pozostaje, co będzie ze mną dalej, jak będę żyła, jak mam się zachować.
I tu są ważne amazonki ochotniczki.
Właśnie. I one wtedy przy przyjmowaniu czy zajmowaniu się tą nową amazonką w klubie amazonek, wtedy otrzymują pełną informację, ale wydaje mi się, że najlepiej stopniowo pewne rzeczy, bo ja wiem, że jak po raz pierwszy otrzymuje się tę wiadomość, to i tak dużo tych różnych rzeczy, które powinno się robić albo nie, to jest ogromne zamieszanie, mętlik w głowie i nie wiadomo co najpierw, bo niejednokrotnie my się wyłączamy. My nie słuchamy, co się do nas mówi i trzeba raz, drugi, trzeci i czwarty i wreszcie dotrze do
jeszcze musi być
świadomości.
Tak,
nie?
Jeszcze musi być wola tej osoby, która zachorowała, której jest postawiona diagnoza. Przypomnę sobie, bo tak poznałam właśnie Teresę jako ochotniczkę, amazonkę. Ktoś mi zaproponował, że przyśle do mnie taką osobę, która mi wiele rzeczy wyjaśni. Ja absolutnie zanegowałam. No ale na skutek nacisku mówię, no dobrze, niech przyjdzie. No mówię, teraz ze śmiechem to wspominamy.
A jak przyszłaś, jak przyszłam, to chciałaś, żebym jak najszybciej wyszła.
Ale rzeczywiście Teresa uświadomiła mi, czego jakby mogę oczekiwać, jak się ewentualnie mam zachowywać, co przede mną. Także dzisiaj powiem, że było to bardzo, bardzo dobrze, że przyszła i dziękuję ci, bo nigdy ci nie dziękowałam.
A ja ci dziękuję za te miłe słowa, bo wiesz, ja starałam się jakoś dotrzeć, bo wiem sama, jaki byłam opornym człowiekiem, bo nie to, że ja od razu wszystko tak przyjęłam. Amazonki, ochotniczki idą do szpitala na oddziałach, szczególnie onkologicznych, idą. I ten pierwszy kontakt jest w szpitalu. I ja, leżąc w szpitalu, myślę sobie, mój Boże, tylko żeby do mnie nie przyszła. Nie przyjmę. Tak, taką miałam świadomość. Przyszła elegancka pani i mówi do mnie, dzień dobry, jestem amazonką z 18-letnim stażem. I tu mnie się światełko zapaliło, jeżeli ona już 18 lat jest po operacji,
to dlaczego nie ty?
To dlaczego nie ja? To mam jakąś szansę. I to właśnie wszystko zależy od tego, jak mamy przekazaną tą pierwszą informację.
I ta nadzieja nam daje siłę.
I wtedy już nabrałam no nie tak od razu, ale nabrałam chęci życia i uświadomiłam sobie, jaka jest mała wiedza na temat nowotworu, na temat kobiety po mastektomii i no niejednokrotnie nie ma mastektomii, ale jest leczenie. Jaka jest mała świadomość. Ja jako położna uważałam, że ja mam tak małą wiedzę, to co może zwykły śmiertelnik? I wtedy postanowiłam, że będę w miarę możliwości pomagała innym.
Tak to powiedziałaś, jak ja sobie powiedziałam, jak mój syn zachorował na cukrzycę typu 1. Ja, mając wykształcenie medyczne, tak niewiele wiedziałam o cukrzycy typu 1, tak. Ale jest mi łatwiej wejść w temat. I dlatego też zajęłam się tym tematem. Ale Teresa, niestety czas nagli, musimy powoli kończyć. Jeszcze dwa słowa. Czy może być nowotwór piersi u mężczyzn?
Oczywiście. 1%, około 1%, może więcej już teraz, ale mężczyzn również choruje na nowotwór piersi. Ale chciałam tu zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że mężczyźni mogą przenosić gen, prawda? I on, mówią, o, w rodzinie nikt nie chorował, ale ojciec, bo matka ojca chorowała, tak? Ojciec miał ten gen nowotworowy i przekazał córce. I dlatego o tym trzeba mówić, jeżeli był ten nowotwór w rodzinie.
To jest to grupa ryzyka.
Jest grupa ryzyka i należy badania wykonywać.
Podsumuj ten dzisiejszy program jakoś.
No może tak powiem, że warto sobie pomóc, a na pewno warto znać prawdę. Rak piersi zagraża każdej z nas. Nie sposób przewidzieć, która kobieta zachoruje, a która nie. Nie daj się zaskoczyć. Badaj się systematycznie. Wszelkie badania profilaktyczne należy wykonywać i jak najszybciej diagnozować. I to jest nasza szansa na uratowanie własnego życia i życia czy zdrowia rodzin naszych.
Bardzo ci dziękuję za te wszystkie szerokie, bogate informacje. Zachęcam państwa do korzystania z badań profilaktycznych, szczególnie właśnie w tym miesiącu, październiku, gdzie na pewno będą wykonywane USG, mammografie. Korzystajcie, bo często w sposób zupełnie przypadkowy możemy wykryć nowotwór piersi. Teresa.
Tak, że niejednokrotnie jest tak, że sąsiadka prosi.
Tak, chodź ze mną.
Chodź ze mną i no. takich kilka przypadków mam. Tak. I narzekała, że poszła, że wykryto jej. A mówię, tak. Gorąco dziękuj sąsiadce, że cię zaprowadziła.
To Pan Bóg zesłał tę
to
sąsiadkę.
To nie jest tak wszystko sobie. Tak. Są jakieś siły wyższe, które nad nami czuwają.
Teresa, jak dane nam będzie w przyszłym roku być w dobrej kondycji, to już zapraszam cię i znów będziemy mówić o tym samym temacie, może w różnych innych aspektach.
Tak, a propos tego, że są siły wyższe i nad nami czuwają, to ja drugą operację miałam 13 maja. Matka Boska nie zostawiła mnie. O 13 i w piątek. Ludzie mówią, no to niemożliwe, jak to jest. Tak, właśnie, zababony, że nie wierzę.
Tak. Dobrze, Tereniu, kończymy. Dziękuję ci bardzo, państwu dziękuję i do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.